Minęła godzina 13.10, zapraszam więc Państwa na audycję Gość Dnia. Ja nazywam się Michał Sporczyk, a w moim studiu dzisiaj przewodniczący Płockiej Konfederacji Marek Tucholski. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Marku, na początku zapytam o wczorajszą konferencję prasową Konfederacji w Płocku i zacznę od takiego pytania, czy pańskim zdaniem obecna władza w niejako porozumieniu z władzą poprzednią zrobiła z Polaków śmieciarzy?
W pewnym sensie tak, ponieważ to jest dzieło zarówno poprzedniego rządu, rządu Mateusza Morawieckiego, jak i obecnego rządu koalicyjnego Donalda Tuska. To znaczy ustawa, o której mówimy, która wprowadziła system kaucyjny, weszła, została przegłosowana przez Sejm w lipcu, 13 lipca 2023 roku, a więc za poprzedniego rządu. Natomiast wdrażana jest za tego rządu z pewnymi poprawkami, z pewnymi nowelizacjami. Natomiast co do zasady, to jest mniej więcej ten sam zestaw przepisów. I doprowadziła do tego, że Polacy, którzy kupują teraz jakieś napoje, czy w butelkach PET, czy w butelkach szklanych, albo w puszkach do określonej pojemności, muszą dopłacić 50 groszy albo złotówkę do każdej takiej butelki i są na tym stratni. Jeżeli chcą odzyskać pieniądze, na przykład w postaci terminowego bonu w sklepie, no to muszą chodzić z tymi butelkami do sklepu, więc de facto Polacy zanoszą śmieci do sklepu, albo zanoszą śmieci do, ja to nazywam śmieciomatów, niektórzy nazywają to butelkomatów, natomiast tam, nie oszukujmy, my się tam wrzucamy odpady.
Panie Marku, zapytam trochę przewrotnie. Ja mam takie wrażenie, że problemem nie jest samo to, że mamy zbierać te butelki. Problem właśnie leży w tym, w jaki sposób mamy je zwracać. Te butelkomaty niedziałające bardzo często. Czy tak jak powiedział pan, te bony terminowe, które też są dużym problemem. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że gdyby tą sytuację utrzymać, czyli jednak okej, wymieniajmy butelki PET, niech te butelki będą nawet kaucjowane, ale niech ten system recyklingu, ten system odbioru działa w jakiś taki bardziej sensowny sposób, to wtedy by się mogło sprawdzić? Czy ten cały pomysł jest do kosza?
Moim zdaniem cały pomysł jest do kosza, bo on ma kilka wad. Nie tylko to, że zabiera nam czas w postaci takiej, że musimy to gromadzić gdzieś w mieszkaniach, a potem zanosić z powrotem, odbiera czas często też ludziom w sklepie pracującym, którzy odrywają się od klientów i muszą te butelki przyjmować. Więc to jest pewna logistyczna uciążliwość dla Polaków, dla milionów Polaków. Gdyby to przeliczyć na roboczo godziny, no to wyjdą gigantyczne pieniądze. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że część tych butelek rzeczywiście zwracamy do systemu i one już nie trafiają do obiegu, do firm, które zajmują się odbiorem odpadów, a one na tym zarabiały. To znaczy sprzedawały te odpady, bo to jest cenny surowiec odpadowy i dzięki temu my płaciliśmy trochę niższe rachunki za śmieci. Teraz te rachunki są wyższe. Ostatnio też mieliśmy podwyżki o kilka złotych, ale jednak na osobę. W ciągu roku to się uzbiera już pokaźna suma na taką kilkuosobową rodzinę, więc to jest drugi koszt, który ponosimy. Więc tak, jeżeli nie przypilnujemy odbioru zwrotu butelek, no to pierwsza sprawa, tracimy na kaucji. Druga sprawa, tracimy na wzroście rachunków za śmieci. A trzecia sprawa, też sklepy ponoszą pewne koszty, jak wyliczył Instytut Deloitte. Ponad 40 miliardów złotych w ciągu 10 lat będzie kosztowało wdrożenie i utrzymanie tego systemu. To też będzie przerzucone na konsumentów. Więc mamy tu kilka aspektów, które sprawiają, że to nie działa, a system jest zupełnie niepotrzebny z jednego prostego powodu. My się usteczniamy. To znaczy w tych czasach, kiedy mamy takie zaawansowane technologicznie sortownie, gdzie roboty mogą separować te wszystkie odpady i same je segregować bez konieczności robienia tego przez miliony Polaków, to jest po prostu uwstecznienie. Ja rozumiem, że w krajach zachodnich, gdzie nie ma takich nowoczesnych sortowni, bo tam jeszcze są sortownie z lat 70., 80., nie są często tak wyposażone, natomiast w Polsce są dużo młodsze te sortownie i one potrafią naprawdę separować te towary i dzięki temu możemy segregować te śmieci już na poziomie sortowni, bez konieczności angażowania w to ludzi. I więcej, jeszcze jedną rzecz zauważmy, szanowni państwo, pewien kuriozum, to nie chodzi o środowisko. No, gdyby chodziło o środowisko, to byśmy jeszcze może to mogli zrozumieć, natomiast nie chodzi o środowisko i mamy na to dowód. Jak wcześniej mieliśmy takie butelki zgniatać, minimalizować ich przestrzeń, tak teraz nie wolno tego robić, teraz one mają być niezgniatane. Jak wcześniej mieliśmy odrywać nakrętki, sprzedawać je, czy tam oddawać na akcje charytatywne, tak teraz one są przyczepione na stałe do butelek. No to jest kuriozum, to na pewno nie chodzi o środowisko.
No właśnie, gdybyśmy mieli jeszcze spojrzeć na to środowisko i popatrzeć na badania, jeżeli chodzi o ten recykling plastiku, to te wyniki też są dosyć mocno zaskakujące, bo niezbyt duża ilość tego plastiku tak naprawdę nadaje się do ponownego użycia.
Dokładnie, każdy plastik, to na przykład taka zakrętka i reszta butelki, to są dwa różne rodzaje plastiku, dwie różne mieszanki chemiczne, więc recykling jest w pewnym sensie, szanowni państwo, faktem, ale w pewnym sensie też fikcją. To nie wszystko rzeczywiście się nadaje. Nie znam, jakie to są dokładnie proporcje, natomiast bardzo duża część tego plastiku nie nadaje się do recyklingu. Jego albo recykling jest drogi. Recykling też kosztuje. To nie jest tak, że to działa wszystko darmowo. To do tego trzeba ludzi, do tego trzeba energii elektrycznej czy innej energii do przerobienia tego materiału. Więc rzeczywiście, natomiast ten recykling, który do tej pory działał i dużo ludzi o tym nie wie, na przykład takie butelki szklane, produkowane przez polskie firmy wody niektóre, do pojemności tam 300-400 ml, szanowni państwo, recykling był na poziomie 96%. O tym się nie mówi. Dlaczego? Ano dlatego, że to nie rząd wprowadza, to po prostu działało w obiegu prywatnym, a jednak działało.
No właśnie, myślę, że też zgodzi się pan ze mną, a jesteśmy w wieku podobnym, więc pewnie pamiętamy te czasy, kiedy żeby dostać mleko świeże, trzeba było zostawić starą butelkę przed drzwiami, czy to mleko, czy to śmietane. Teraz weszliśmy w plastik. Ja mam takie wrażenie, że problemem nie są butelki. Problemem jest ten plastik wszechobecny, plastik, który jest wszędzie. My na siłę chcemy trochę recyklingować za wszelką cenę butelkę, ale zapominamy o milionach innych plastikowych opakowań, które moim skromnym zdaniem stanowią większy problem.
Zdecydowanie tak, bo oprócz butelek od wody, od napojów takich popularnych, mamy przecież właśnie butelki od mleka, butelki od różnego rodzaju preparatów, także od kosmetyków, chemii najróżniejszej. Ten plastik rzeczywiście zalewa nam kraj i świat, można powiedzieć. Natomiast są rozwiązania do tego, z tego można produkować energię, a materiał przetapiać na surowce do ponownego użycia, tylko do tego trzeba odpowiednich instalacji. Jedna z takich instalacji jest w Szczecinie i tam produkuje się z powodzeniem bardzo dużej ilości energii i to nie jest wcale coś drogiego. My w Płocku moglibyśmy, my nawet postulowaliśmy w czasie ostatniej kampanii samorządowej, żeby taką utylizarnię śmieci, ja to nazywa się to popularnie spalarnią, natomiast tam się niczego nie spala. To jest technologia plazmowa, która pozwala przekształcić te odpady i to najróżniejsze odpady na energię przy zachowaniu wszelkich rygorów środowiskowych. Zamiast na przykład wydawać 60 milionów złotych na kładkę rowerową, czy 300 milionów złotych na salę koncertową, może by pomyśleć o czymś takim, co jest przyszłościowe, dochodowe i jednocześnie dba o środowisko.
Konfederacja w Płocku to nie tylko walka ze śmieciami, z recyklingiem czy ze zbieraniem plastiku, ale to też walka o demografię, walka o przedszkola. I na początek mam takie pytanie, czy myślał pan kiedyś, że stanie ramię w ramię w swojej walce z partią Razem?
Nie myślałem i nie stajemy ramię w ramię. My obok siebie troszeczkę działamy, bo szczerze mówiąc z partią Razem nie po drodze mi, to po pierwsze, a po drugie partie, ludzi, którzy głoszą ideologię czy ideę, jakie głosi partia Razem, obwiniam za obecny stan demograficzny, więc uważam, że ci ludzie walczą ze skutkami swoich własnych postulatów.
No ciężko tutaj mówić, mam konkretny przykład na myśli, czyli Marcelinę Zawadzką, która razem jakby obok was też walczy o miejskie przedszkole numer 14 w Płocku, o przedszkole, w obronie którego już w dniu jutrzejszym o godzinie 12 odbędzie się protest, na którym również będzie pan. I mam takie wrażenie, trochę zgadzając się z panem, że to jest walka ze skutkami zaniedbań wieloletnich, ale z drugiej strony mam też takie wrażenie, że Marcelina Zawadzka trochę średnio wiekowo można obwinić za to, co się dzieje.
Pani Marcelina Zawisza osobiście nie jest odpowiedzialna za kryzys demograficzny, natomiast jest faktem, że ideologia, którą głosi jako partia Razem, to jest ideologia antynatalistyczna, więc ona się przyczynia do tego, że mamy taki klimat na nierodzenie dzieci, bo rzeczywiście mamy taki klimat. To jest przyczyną najważniejszą kryzysu demograficznego są kwestie kulturowe. Materialne są na drugim miejscu. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy stosunkowo zamożnym społeczeństwem, mamy znacznie mniej dzieci niż wtedy, kiedy byliśmy znacznie biedniejszym społeczeństwem. To jest prosty, jeden wystarczający dowód, który pokazuje, że tu działają czynniki kulturowe. Natomiast tak, jutro będziemy na tym proteście, jutro będziemy wspierać miejskie przedszkole numer 14, ponieważ uważamy, że akurat to przedszkole ale nie zasługuje na to, aby je wygaszać, aby je zamykać, ponieważ do niego jest więcej nawet chętnych dzieci niż trzeba na utworzenie grupy. To przedszkole jest pewnym ewenementem, bo pomimo tego potężnego kryzysu demograficznego, czy skutków kryzysu, który wywołał ten właśnie tą zapaść demograficzną, to do tego przedszkola dzieci jest dużo chętnych, bo ono ma świetną ranę, ma świetną tradycję, świetnych nauczycieli i sposób, w jaki miasto wygasza to przedszkole, też budzi nasz sprzeciw i to w sposób zdecydowany, ponieważ uważamy, że to jest działanie chaotyczne, nieprzemyślane dopiero po sytuacji w związku z tym przedszkolem, po protestach rodziców, mam wrażenie, że w mieście dopiero zaczęto przyglądać się jakimkolwiek liczbom, zaczęto robić analizy, jakie rzeczywiście przedszkola ewentualnie należałoby zamknąć, a jakie zostawić. Dopiero wtedy. Natomiast miasto, mam wrażenie, władze miasta nie chcą się cofnąć przed tą decyzją, którą podjęły, ze względu na taki dziwny, dziki upór, że oni po prostu nie ustąpią, bo jak ustąpią raz, no to pewnie stwierdzą, że będą musieli w innych sprawach później też ustępować.
Panie przewodniczący, no mówi pan, że do przedszkola numer 14 ta lista chętnych jest większa niż ta wymagana do utworzenia jednej grupy. Jednak pokuszę się o takie stwierdzenie, że pula dzieci, jakkolwiek to brzmi, w naszym mieście rok roku jest pulą ograniczoną. Jeżeli te dzieci, które trafiłyby do miejskiego przedszkola numer 14, zabierzemy z pozostałych przedszkoli, to może się okazać, że w innych przedszkolach tych dzieci nie będzie wystarczająco dużo.
Tylko rzecz w tym, że my nie zabieramy z innych przedszkoli. Po prostu te dzieci chcą tam iść do tej czternastki, a w pierwszej kolejności chcą iść do czternastki. Jeżeli byśmy mówili, że zabieramy, no to znaczy, że najpierw by chciały iść do innej, nie wiem, do siedemnastki czy do innego, do szesnastki. Natomiast faktem jest, że te dzieci w pierwszej kolejności i rodzice oczywiście w imieniu tych dzieci zgłosili się do czternastki. Więc tutaj, jeżeli byśmy dopuścili do pewnej takiej racjonalnej, moim przekonaniu, konkurencji między tymi przedszkolami, no to czternastka tu wygrywa. Wszystko mówi samo za siebie.
No właśnie, jak przedszkola mogą, tak jak to pan powiedział, racjonalnie konkurować w dzisiejszych czasach, kiedy tych dzieci naprawdę w Płocku jest coraz mniej?
Tak, tych dzieci jest coraz mniej i to się nie zmieni z roku na rok niestety. Żeby to się zmieniło, potrzeba jest konsekwentnej pracy rozłożonej na lata. Im wcześniej się ją zacznie, tym lepiej. Moim zdaniem jest możliwe odwrócenie tego trendu. Natomiast jeśli chodzi o to, jak mają sobie poradzić przedszkola, faktem jest, że perspektywy najbliższych lat rzeczywiście nie wszystkie przetrwają, bo to jest niemożliwe przy tej dzietności. Natomiast to, co można zrobić mimo tej niskiej dzietności, to dać większą swobodę rodzicom, którzy na przykład chcieliby przejąć takie przedszkole, i oprócz prowadzenia przedszkola zrobić tam jeszcze jakąś aktywność. Ja mówiłem, tak, rzucałem takie propozycje też w lokalnych mediach, takie, które na szybko mi do głowy przyszło, które ja bym na przykład robił, gdybym był właścicielem takiego przedszkola, czy zarządcą, może nie właścicielem, tylko zarządcą takiego przedszkola, to oprócz właśnie tego, że byłaby opieka nad dziećmi przedszkolnymi, to może jakaś popołudniowa, weekendowa opieka nad innymi dziećmi, może jakieś wakacyjne programy, eventy dla dzieci. Można zdywersyfikować troszeczkę tą działalność takiego przedszkola i wtedy zwiększyć jego dochody, zwiększyć przychody, zwiększyć możliwości finansowania mimo spadku liczby dzieci.
Tutaj padło takie hasło, że demografia, jeżeli chodzi o Płock, jest na opłakanym poziomie i do tego tematu chciałbym trochę wrócić i nad tym tematem chciałbym się trochę mocniej pochylić. To znaczy, co należałoby zrobić, pana zdaniem, w naszym mieście, żeby tą demografię przywrócić na właściwe tory i żebyśmy nie mówili, że Płock wymiera?
Płock rzeczywiście wymiera, bo na Mazowszu ze wszystkich większych miast, większych mam na myśli takich powyżej 30 tysięcy mieszkańców, wyludnia się najszybciej obok Radomia. I to nie jest przypadek, szanowni państwo, bo miasto stosunkowo bogate, nie oszukujmy się. Wyludniając się tak szybko, no musi mieć jakiś problem. Jednym z tych problemów, oczywiście już kulturowe problemy, no to miasto ma mniejszy wpływ na to, chociaż może stworzyć pewną taką modę na to, żeby mieć dzieci, żeby stworzyć takie warunki, które sprzyjają chęci posiadania potomstwa. Natomiast to, co możemy zrobić na już, to pieniądze, które mam wrażenie przejadamy, przepalamy, mimo że mamy większe pieniądze niż porównywalne wielkością Wocławek, o 200-300 milionów złotych rocznie nawet, to te pieniądze należałoby zainwestować przede wszystkim w program mieszkalnictwa, moim przekonaniu, który, i to nie mówię o mieszkaniu na start jakimś czy czymś takim, tylko programie, który rzeczywiście zmotywowałby ludzi, którzy mają jedno dziecko, do posiadania więcej, dwójki, trójki dzieci. I to byłoby rzeczywiście wsparcie ze strony miasta, takie potężne, ale miasta, które stać na to, do tego, aby ludzie posiadali dzieci, bo ktoś, kto miałby w perspektywie możliwość, może nie otrzymania, ale dużego wsparcia w uzyskaniu własności mieszkania w krótkim czasie, z racji tego, że ma więcej dzieci, to myślę, że wielu ludzi by się na to skusiło.
Ja jako, no nie chcę powiedzieć młody tata, ale tata trójki dzieci, ale też mąż, mam takie wrażenie, że to nie warunki mieszkaniowe są największym problemem w Płocku, ale jednak dostępność do pracy. Szczególnie dostępność do pracy dla kobiet, bo patrząc chociażby na moją małżonkę, mam czasami takie wrażenie, że kobieta szukająca pracy w Płocku ma bardzo duży problem.
To jest prawda. Nawet ostatnie sytuacje pokazują, że to lekko rosnące bezrobocie w Polsce, ale jednak systematycznie z miesiąca na miesiąc, minimalnie, ale rosnące, w Płocku uderza przede wszystkim w osoby najmniej zarabiające oraz w kobiety. niestety, bo rynek pracy wymaga przede wszystkim specjalistów, fachowców w danej dziedzinie. Natomiast nie każdy jest specjalistą, nie każdy ma możliwość wyrobienia sobie specjalizacji. I tu jest rzeczywiście problem. Rynek pracy to jest jeden z tych elementów, które mają wpływ na demografię. Myślę, że co rodzina, co osoba to dodatkowy problem, dodatkowy czynnik. Nie da się wszystkich rozwiązać, natomiast w Płocku narzekanie na to, że mamy pracę, która po pierwsze dla niektórych osób jest trudno dostępna, a po drugie jest niskopłatna, to jest wynik też tego, że my stoimy w miejscu, nie rozwijamy się. My w swojej kampanii samorządowej zaproponowaliśmy kilka takich pomysłów, które miały pchnąć Płock i technologicznie, i inwestycyjnie do przodu, zmienić tutaj klimat inwestycyjny, sprowadzić technologie nowe do Płocka, które sprawiłyby, że mielibyśmy więcej pieniędzy na wyższe pensje, bo im więcej specjalistów, tym wyższe pensje, im wyższe pensje, tym po prostu miasto się bogaci szybciej. To się przekłada później też na inne firmy, na kooperację lokalną, no to jest cały łańcuch przyczynowo-skutkowy. W związku z tym należałoby w mieście zrobić coś, co swego czasu widziałem w Toruniu, gdzie park technologiczny powstawał, gdzie sprowadzały się firmy, które miały do zaproponowania wysokie pensje i to rzeczywiście wpływało pozytywnie także na tych, którzy nie pracowali tam bezpośrednio, ale po prostu w otoczeniu funkcjonowali.
Panie Marku, czy zgodzi się pan ze mną ze stwierdzeniem, że ta niedawno podpisana umowa na rozbudowę nowej przemysłowej, na poszerzenie jakby tej infrastruktury, to będzie pozytywny bodziec dla miasta, jeżeli chodzi o przyciąganie nowych inwestorów i rozwój, chociażby właśnie ilości miejsc pracy?
Nie uważam. To jest po prostu dbanie, czy modernizowanie obecnej infrastruktury. To się jakoś tam szczególnie nie przełoży. Jeżeli chcemy, żeby takie inwestycje infrastrukturalne przekładały się, no to musimy mieć pełnoprawną obwodnicę, to musimy mieć kolej, musimy mieć szybkie połączenie kolejowe i drogowe z Warszawą. Wtedy to się przełoży. Tego typu remonty ulic, czy przebudowa, czy modernizacje, one, jeśli nawet wpłyną, to w bardzo minimalnym stopniu. Mam wrażenie, że i to nie jest moje odosobnione zdanie, że w Płocku nie ma w ogóle myślenia strategicznego, jest tylko bieżące administrowanie i tak to oceniam.
A gdyby miał pan docenić jakieś działania obecnych władz miasta Płocka i powiedzieć, że okej, to robimy dobrze, to co by pan powiedział?
Musiałbym się długo zastanowić, panie redaktorze, bo szczerze mówiąc, poza tym, że dużo chodników mamy stosunkowo równych i to jest prawda, to ciężko mi znaleźć jakiś aspekt, który bym ocenił pozytywnie. Raczej to byłyby jakieś detale i drobiazgi, a nie coś znaczącego.
Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o Konfederację w Płocku, to jakie plany na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o działania na terenie miasta?
Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, będziemy konsolidować nasze struktury, rozrastamy się, rozwijamy, mamy coraz więcej członków, musimy usystematyzować wewnętrznie pewne działania, ale też będziemy wychodzić, no w przyszłym roku jest kampania wyborcza do parlamentu, więc poniekąd to będzie, nasza działalność będzie naznaczona tym kalendarzem wyborczym. Będziemy przekonywać mieszkańców do naszych racji, do tego, żeby poznawali nas bardziej, bo jeszcze nie wszyscy nas poznali. Mamy ciągle wrażenie, że jesteśmy oceniani z perspektywy tego, jak funkcjonowaliśmy jeszcze przed Konfederacją, zanim w ogóle Konfederacja powstała, a chcemy pokazać mieszkańcom, że mamy pomysły. Będziemy robić spotkania otwarte, będziemy robić rozmowy z mieszkańcami różnego rodzaju, będziemy robić wykłady, zapraszać ciekawych gości.
Panie Marku, kończąc naszą rozmowę, mam takie pytanie, które nasunęło mi się teraz przed chwilą. Pytanie trochę trudne. Wolałby pan trafić do samorządu jednak do Sejmu, Senatu, czy raczej oprzeć się o samorząd lokalny?
A tu jestem rozdarty, panie redaktorze, bo z jednej strony zajmuję się energetyką i to jest sprawa typowo dla parlamentu, z drugiej strony jestem bardzo zżyty z Płockiem i znam jego problemy, znam bardzo dużo rzeczy, które przynoszą do mnie mieszkańcy i jestem w tej sprawie naprawdę rozdarty i szczerze mówiąc sam nie wiem do końca, jak się potoczy dalsza moja przyszłość.
Dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę tylko państwu, że moim gościem był Marek Tucholski, przewodniczący Płockich Struktur Konfederacji.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę miłego popołudnia.